Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek i Michał Barcikowski. Jesteśmy dzisiaj we dwóch.
Dzień dobry Państwu.
A w listopadowym polskim nastroju, ale nie tym niżowym, takim depresyjnym, tylko wręcz odwrotnie, raczej radosnym, związanym z naszą rocznicą niepodległości. Ciągle ona zawsze panuje nad listopadem. Dzisiaj chcielibyśmy w tym klimacie porozmawiać o, no właśnie, czy zawsze o rzeczach radosnych, zależy dla kogo, prawda? Bo tutaj właśnie tak już sam wszedłem w tę retorykę, że święto niepodległości jest dla nas rzeczą oczywistą. Koniec wojny w ogóle dla Europy był dobrą wiadomością, a dla Polski szczególnie obchodzimy jako dzień naszej niepodległości. Po 123 latach i wszystko to, co dobrze na ten temat wiemy albo powinniśmy wiedzieć. Natomiast sprawa nie jest tak jednoplanowa. Nasza radość jest niepodważalna, ale w Europie roku 1918 ktoś wygrywał, ktoś przegrywał. Ktoś wychodził z I wojny światowej wygranym, ktoś przegranym. Można byłoby tak spuentować, że w ogóle zawsze w naturze, jeśli zatrzymamy się na poziomie tym zupełnie podstawowym pewnych zmian, takich jakby to powiedzieć materialno-naturalnych, to tak również dotyczy granice państw, moc państw i tak dalej, no to w tej społecznej fizyce zawsze też tak będzie, że ktoś zyskuje, to ktoś coś traci, a rzeczą zmysłu moralnego rozeznania jest już tylko stwierdzenie, czy ten, kto traci, to słusznie traci, ten, kto zyskuje, zyskuje słusznie, jak jest sprawiedliwie, ale to już jest inna, zawsze istotna, ważna dyskusja. My natomiast chcielibyśmy trochę właśnie wyjść poza nasze polskie celebrowanie 11 listopada i zapytać, kto zyskał, kto stracił. Zaczynamy od tego, co zupełnie oczywiste i podstawowe, rzut oka na mapę, przypomnienie tego, co zawsze musieliśmy w pewnym momencie w szkole sobie ustalić, zmiany w Europie po I wojnie światowej. Szerzej nawet trochę zmiany w świecie, bo będzie trzeba uwzględnić coś, co się będzie tutaj również poza naszym kontynentem działo. Zacznijmy od tych zwycięzców, tych winnerów, tych, którzy zyskali. No, tak się składa niezwykle, że właściwie jest to cała grupa niepodległych, właśnie dochodzących do niepodległości państw i one są taką dość zwartą grupą geograficzną, prawda? My pamiętamy o sobie, ale cała grupa państw nadbałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia, sięgając dalej już w inny region, Finlandia, to jest niepodległość tych krajów. Idźmy teraz w inną stronę, w stronę rozpadu Austro-Węgier. No to tutaj mamy po prostu najpierw naturalne rozcięcie monarchii na Austrię i Węgry. Dość to będzie problematyczne, bo teraz żaden z tych krajów nie okaże się ostatecznie jakimś prostym po prostu dziedzicem. Tak? Nie jest tak, że ta monarchia austro-węgierska dosłownie się w jakiejś mniejszej formie będzie kontynuowała, tylko mamy do czynienia właściwie już z innymi państwami. Mamy Czechosłowację, tak? Mamy... Trochę zacząłem się w swoim wyliczeniu gubić. Czy ty pamiętasz? To Jugosławia, nie? Jest takim...
No tak, to też jest pokłosie rozpadu, rozpadu Austrii, Austro-Węgier, bo o ile Serbia czy Czarnogóra istniały wcześniej, no teraz tworzy się ten projekt takiej federacji Słowian południowych, a przynajmniej ich części. Mamy Królestwo Serbów, Chorwatów, Słoweńców, prawda? Pod przywództwem i pod panowaniem dotychczasowej dynastii panującej w Serbii, która jest głównym beneficjentem tutaj rozpadu Austro-Węgier. To też jest takie swego rodzaju memento, że ten kraj, od którego rozpoczęła się Wielka Wojna, czyli Serbia, od ultimatum, które Austria postawiła Serbii, teraz jest jednym z beneficjentów jej upadku. Ty mówisz o tym, kto odzyskał niepodległość, natomiast no, warto wspomnieć o tym, czyim to kosztem się się odbyło, prawda? Przede wszystkim Węgier, które tracą 2/3 swojego, swojego terytorium.
No, dla nich rok 18 i traktat z Trianon to smutny bardzo.
Smutny, tak, tak. To jest też zresztą jeden z tych momentów, kiedy, pewien projekt polityczny, który wydawał się być no, jak na tamte czasy wzorem realizmu politycznego, czyli projekt Unii Austro-Węgier, tak, z cesarzem Austrii jako królem Węgier i który wydawał się dla Węgrów no, czymś o krok od odzyskania niepodległości, a może nawet odzyskaniem niepodległości po latach najpierw panowania tureckiego, a później panowania austriackiego. Jedyny Lajos Kossuth, przywódca, prawda, Wiosny Ludów na Węgrzech, który nie zgodził się na powrót na Węgry i wręcz ostrzegł swoich rodaków, że to się skończy, to związanie się z interesami Austrii, a szerzej z interesami Niemiec na dobre i na złe skończy się dla Węgier tragicznie i rzeczywiście pod pewnymi względami skończyło się tragicznie, to znaczy projekt Węgier Wielkich, Węgier Imperialnych poszedł na dno razem z Austrią. Mówimy o beneficjentach, ja oczywiście zacząłem mówić o tych, którzy w naszej części Europy nie byli beneficjentami, tylko byli ofiarami końca I wojny światowej. Trzeba powiedzieć o tej trzeciej grupie, o tych, którzy mieli nadzieję stać się beneficjentami, a koniec końców tymi beneficjentami się nie stali. Tu przede wszystkim Ukraina, prawda, która też widziała w tym w pokonaniu carskiej Rosji przez Niemcy, tak jak Litwa, tak jak państwa bałtyckie, tak jak Polska w jakimś sensie w pewnym momencie tej wielkiej wojny szansę na budowę swojej państwowości. I to koniec końców się nie ziściło.
To wszystko tak się interesująco składa, że żeby opowiedzieć o beneficjentach albo tych niedoszłych, jak powiedziałeś słusznie, bo to trzeba o tym dobrze pamiętać, tych niedoszłych beneficjentach, zasady samostanowienia narodów, która nagle zaczęła rządzić, tak, ładem międzynarodowym, że właściwie nie musimy przekładać kartek w atlasie, bo właściwie wszystkie te państwa jakoś potrafimy uchwycić na kartce z Europą Środkowo-Wschodnią. A tutaj zacząłem jeszcze myśleć o tym, że gdzieś tam dalekim beneficjentem, ale już nie I wojny światowej, tylko pewnego poruszenia około I wojny światowej będzie, co zwykle jakoś tam mimo wszystko nam właśnie umyka, będzie niepodległość Irlandii, tak? Gdzieś tam to jest oczywiście już inny proces i tak dalej, ale gdzieś tam rykoszetem, tak? Odbija się ta zasada samostanowienia, w mniejszym stopniu już jest respektowane to żelazne prawo, że monarchia może sobie porządkować nawet terytoria, które tam są jakoś etnicznie wyraźnie jakoś tam różne, czy pod jakimś względem kultury. A tutaj już to się rozluźnia i moment powstania, tak, irlandzkiego swoją drogą w kręgach kościelnych, to naród katolicki, w kręgach kościelnych trochę ocenianego na zasadzie, jak nasze powstanie listopadowe bywało.
Jest to naród z jednej strony katolicki, a z drugiej strony rewolucyjny, w tym sensie, że no, całe jego istnienie jest uzależnione od obalenia starego porządku. Nie ma niepodległości Irlandii bez buntu, bez rewolucji. Nie ma Irlandii bez tricolor. No nie jest przypadkiem, że oni też mają na swojej fladze wzorowanie na rewolucyjnej Francji.
Nie jest to królewski
sztandar. Tak, nie jest to sztandar królewski, jest to zarówno ich flaga, jak i ich hymn jest hymnem rewolucyjnym. Tak?
No i rozprawy między bojownikami niepodległości były zgoła rewolucyjne. Jeśli my mówimy niekiedy z żalem, albo jesteśmy dziedzicami, czasami jeszcze bardzo późnymi różnych mocnych sporów między orientacją czy to Piłsudskiego, czy Dmowskiego i opowiadamy sobie, no rzeczywiście niekiedy o bardzo gorących, nie tylko sporach, ale czasami po prostu wręcz bitwach, tak? To jednak to jest nic w porównaniu do tego, co się działo wewnątrz niepodległościowego ruchu irlandzkiego.
Wewnątrz, tak. Już nie mówimy w tym momencie, jak już przy Irlandii jesteśmy, nie mówimy o konflikcie pomiędzy brytyjskimi lojalistami z Irlandii Północnej, tak, a resztą mieszkańców Irlandii, tylko o wojnie domowej, która wybuchła zaraz po odzyskaniu niepodległości przez przez Irlandię, która była, no prawdę mówiąc, to są obrazy, które raczej z zachodem Europy się nie kojarzą, bo to była wojna partyzancka, tam mamy palenie wsi, rozstrzeliwanie jeńców i tego typu historie.
Ty zacząłeś mówić w pewnym momencie o tych, którzy stracili. W ogóle zwykle, poza takimi dość wąskimi środowiskami debaty bardziej konserwatywnie nastawionej, no do Polski nie za bardzo dociera ten cały, jakby to powiedzieć, lament po tych, którzy doznali no nie tylko straty wojennej, ale po prostu załamania w I wojnie światowej, czyli generalnie lament po monarchiach, tak? Po monarchiach. No dla nas ten lament to w ogóle nie brzmi przekonująco, bo to są nasi zaborcy, ale z punktu widzenia takiego na przykład komentatora z zachodniej Europy, tak, który patrzy na mapę i mówi sobie, no cóż, no do tej pory, no może nie żal ostatecznie tego, owego rozwiązania, ale pewnego ładu, tak, pokojowego, pewnego porządku, koncertu mocarstw opartego na tym, że ostatecznie władali Europą monarchowie, którzy do siebie listy pisali czasami nie w języku swoich krajów, tylko po prostu po
przede wszystkim pokoju, tak? No pokoju, tak. Europa od czasów wojny napoleońskiej, tak? Wojny europejskiej nie zaznała. To jest w ogóle niesamowite. To znaczy, jak się patrzy na niesamowitą rzeź, jaką była dla społeczeństw zachodnich pierwsza wojna światowa, jak na to patrzą historycy brytyjscy czy francuscy, doceniający rolę pewnego tradycyjnego ładu, a może po prostu doceniający w ogóle no, rolę pokój jest lepszy od wojny i pewnego pokojowego minimum, to się zastanawiają, po co im to było. Jakim cudem ta stara Europa, która wcześniej była w stanie dogadywać się, prawda, rozwiązywać gdzieś w zaciszu dyplomatycznych gabinetów te wszystkie konflikty. A ich nie brakowało. Tam wojna turecka, wojna krymska, wojna francusko-pruska. Tak? No, koniec końców wszystko to się jakoś udawało opanować. A tutaj nagle narody europejskie i państwa europejskie i politycy europejscy prą do wojny, do której w zasadzie nie mieli powodu. Wojna kończy się rzezią, kończy się w przypadku jednych państw no, rozpadem, tak? Upadkiem, rewolucją, tak jak Austria, Niemcy, a w przypadku formalnych zwycięzców Wielkiej Brytanii, Francji, tak naprawdę staje się początkiem końca ich dominacji na świecie. Początkiem, niektórzy mówią, że wręcz początkiem upadku, z którego te państwa się w jakimś sensie nigdy nie podniosły.
Wracamy do rozmowy o wygranych i przegranych roku 1918. Pod koniec poprzedniej części naszej rozmowy dotarliśmy do upadku monarchii. Tak? Znaczy monarchię, nie tylko Rzesza Niemiecka, nie tylko, co oczywiście ma swoje jeszcze dalsze konsekwencje, tron carów rosyjskich, tak? Ale też i to wydawałoby się taka stabilna oś rdzeni, tak? Na którą też na przykład polityka papieska stawiała w dużym stopniu Austro-Węgry jako taki kraj, który nauczył się budować jakiejś stabilności, tak? Na zasadzie negocjowania różnych tam przestrzeń wolności dla różnych grup etnicznych wewnątrz, lepiej i gorzej. To również ten wydawałoby się nieprawdopodobnie stabilny eksperyment, ale stabilny, został wtedy unicestwiony. Rozłożył się na z kolei kraje, które szukały swojej własnej drogi. Upadek monarchii to jest triumf demokracji. Można powiedzieć, że w pierwszym momencie, zresztą to jest i nasz własny polskie doświadczenie, prawda, że dyskusja o tym, czy być monarchią, właściwie jeśli trwała, to bardzo krótko. Nikt specjalnie nie szukał tego rozwiązania. Nie było zresztą naturalnych jakichś prostych rozwiązań tutaj, dynastycznych na przykład, więc droga do demokracji była prosta, tym bardziej, że ci, którzy rozdawali karty, w naszym przypadku to była przede wszystkim Francja, która była naszym, wydawało się, najbardziej wtedy naturalnym sojusznikiem, rzecznikiem naszych interesów.
Droga do ustroju, raczej nie tyle droga do demokracji, co droga do ustroju republikańskiego, żadne z tych, jak mówimy o tych monarchiach, które upadły, to oczywiście mamy na myśli te trzy wielkie, naszych zaborców. Wszystkie z nich, nawet Rosja od 1905 roku ze wszystkimi niedoskonałościami, były monarchiami konstytucyjnymi, monarchiami wręcz parlamentarnymi, w których działały przynajmniej w monarchii habsburskiej i i w Niemczech wszelkiego rodzaju partie polityczne z partią socjalistyczną na czele. Działały instytucje parlamentarne, działały partie polityczne i prawdę mówiąc, jeżeli coś przyczyniło się do tej katastrofy, to to, że w związku z wysiłkiem wojennym te instytucje parlamentarne i demokratyczne, które pozwalały jednak no, te poszczególne kryzysy przetrwać, tak, które rozładowywały różnego rodzaju napięcia, te instytucje zostały zawieszone w czasie wojny. Władzę przejął sztab generalny, zarówno w Austrii, jak i w Niemczech i w Rosji tak samo. I to nie, jakby to powiedzieć, motłoch czy demokracja, czy parlamenty doprowadziły do upadku tej demokracji, ale w jakimś sensie sami monarchowie, którzy na te przejęcie władzy przez generałów się zgodzili. Zwłaszcza trudna do pojęcia historia w przypadku monarchii austro-węgierskiej, która no jednak po reformach z lat 60., po wprowadzeniu instytucji parlamentarnych, autonomii dla poszczególnych narodowości zamieszkujących tę monarchię, no zbudowała pewien kapitał zaufania, tak? Zaufania społecznego i wchodziła w okres I wojny światowej z tym kapitałem właśnie. Wystarczyło naprawdę 2 lata, żeby z tego kapitału nic nie zostało. Że ta liberalna, cudowna Austria, za którą sentyment do tej pory obserwujemy w Krakowie, prawda?
Tak, Galicja.
I tak dalej. Została oddana w ręce takich von Nogajów z Cega Deserterów, którzy w zasadzie o niczym innym nie marzyli, jak żeby lasów nie starczyło do dostawiania szubienic dla różnego rodzaju wrogów. I efekt był taki, że za tą Austrią w 18 roku nikt nie tęsknił. Maria Dąbrowska pięknie pisze o śmierci Franciszka Józefa, że gdyby ona nastąpiła w roku 1913 czy nawet 1914, wrażenie jakie by zrobiła nie tylko na Niemcach, bo to oczywiste, ale na Polakach byłoby olbrzymie. Był to władca darzony sentymentem, cesarz lubiany, zwłaszcza przez chłopów, tak? Ten mit cesarza, który tutaj bronił chłopów przed szlachtą, ciągle był silny, po czym wystarczyło 2 lata, żeby to była informacja, która w zasadzie nikogo w Polsce nie poruszyła ani nie obeszła. To zresztą swoją drogą, jak się patrzy na biografię Franciszka Józefa, to ostatnie dwa lata, nawet nie jego decyzji, tylko właśnie braku decyzji, tego, że on już będąc starym człowiekiem wszedł po prostu, dał się ponieść wirowi wydarzeń, wirowi historii, jak te 68 lat zostało w ciągu jego panowania, w ciągu 2 lat całkowicie przekreślone. Także wracając do twojego początkowego pytania, to nie była klęska monarchii jako instytucji. No, w Wielkiej Brytanii monarchia się ostała, w Hiszpanii się ostała, w krajach skandynawskich się ostała, w Europie Środkowo-Wschodniej się ostała, we Włoszech się ostała, tylko była to klęska raczej imperiów, o tak bym powiedział. Imperiów, które nie były w stanie się utrzymać często na własne życzenie.
Te imperia wbrew wszystkiemu pozostawały takim symbolem tej ciągłości pewnych decyzji podjętych, wielkich decyzji politycznych o ładzie europejskim w XIX wieku. Nam się te decyzje kojarzą źle, bo akurat my przez cały wiek XIX sami siebie identyfikujemy, a i inni nas tak widzieli, jako ludzi przyłączających się, nie masą narodową, ale jakby to powiedzieć przez szereg swoich reprezentantów, przyłączających się do właściwie każdej rebelii, która miała zamiar wywrócić ten ład. Wielka wojna o wolność ludów, wyśniona i pragniona przez Mickiewicza, i tutaj właśnie to coś w tym rodzaju się na naszych oczach wydarzyło, co można powiedzieć, że dla z kolei takiego patetycznego podsumowania i trochę romantycznego można było odbierać jako taką nemezis, takie wyrównanie rachunków za to, co te wielkie imperia, te ręce królewskie uczyniły skończą też monarchią, ale Rzeczpospolitą. Zresztą nasi romantycy tak interpretowali. Znaczy, wielki grzech przeciw prawomocności.
I za który nadejdzie kara.
Tak,
i ta kara, jeżeli tak interpretujemy, jeżeli już się idziemy w ten język i w tym kierunku, to nie da się ukryć, że nadeszła.
Zanim sobie pozwolimy jeszcze na rozważania dotyczące różnych wielkich przełomów ideowych, to jeszcze spróbujmy spuentować sam ten marsz ku republikanizmowi i różnym formom demokracji, bo to jednak sami na swoim grzbiecie też lekcję tę odebraliśmy. Mówią dzisiaj teoretycy ustroju, o tym prostym przenoszeniu francuskich schematów republikańskich do życia polskiego i na tym, że jakby sami weszliśmy w szereg nieszczęść ustrojowych w ten sposób. To taka lekcja dla wszystkich późniejszych czasów o tym, że pewnie nie zawsze dobrze jest zwyczajnie kalkować wzory ustrojowe ze swojego sojusznika, z tego, który jest najbliżej. Francja była najbliżej, wzory jej republiki były blisko. Wyobrażenia o tym, jak się będziemy dobrze rządzili, braliśmy stamtąd. Ale to nie tylko nasz własny problem, prawda? To jest problem szeregu tych krajów, które musiały wystartować. Zresztą ciekawe, prawda? Część z tych krajów rzeczywiście była w ogóle na początku drogi. My znowu jesteśmy w sytuacji specyficznej, bo my odzyskiwaliśmy niepodległość, mieliśmy jakby cały czas gdzieś w tle rozważania o własnej tradycji politycznej. Ale gdy mówimy o tych świeżych, jakby stających na własne nogi narodach, tak właśnie nadbałtyckie, prawda? To jest w ogóle bardzo niezwykły przypadek. Ma stosunkowo niewielkie kraje. W przypadku dla nas na przykład ważnym i bliskim Litwa, prawda? Jakby właściwie dopiero co chwytająca swoje własne życie w swoje ręce, osobność, narodowość jako już nie jakiś związek z Rzeczpospolitą, tylko własne losy i wszystko do zrobienia. Państwo od początku do zrobienia, więc zawsze trochę zerkając na innych, mocniejszych, większych, dając im fory na własnym terytorium, zawsze gdzieś tam są ci doradcy, zawsze są tam gdzieś ci, którzy dyktują. I w związku z tym też takie poczucie, że ta strefa Europy przez pierwsze lata po roku 18 jest w ciągłym ruchu, także jeśli chodzi o pewną ustrojową taką jakby szukanie różnych rozwiązań. Nie jest to płynne przejście do innego porządku.
To jest dobre pytanie. Czy nasza część Europy rzeczywiście w tym okresie jakoś zasadniczo różni się od zachodu Europy? Jedynym krajem w naszej części Europy, który nie zaznał zamachu stanu, który pozostał krajem demokratycznym, będzie Czechosłowacja, tak? W innych krajach w ten czy w inny sposób rządy dyktatorskie się zdarzały, ale przepraszam, no przecież nie zdarzyły się we Włoszech, czy nie zdarzyły się w Hiszpanii, tu nie mówię tylko o Franco, ale wcześniej o dyktaturze Primo de Rivera, prawda? Zdarzyły się w Portugalii, o Niemczech nie wspomnę, ale i we Francji sytuacja polityczna przecież z jednej strony niebezpieczeństwo rewolucji komunistycznej, tak, taki na wzór hiszpański. Z drugiej strony niebezpieczeństwo, czy możliwość wojskowego zamachu stanu, to były realne możliwości. Także można powiedzieć, że myśmy się tutaj niespecjalnie wyróżniali na tym tle.
To spróbujemy za chwilę po przerwie porozmawiać w takim razie o tym, skąd się te antydemokratyczne wybuchy w całej Europie biorą. Wracamy do naszej rozmowy o wygranych i przegranych ładu roku 1918. Mówiliśmy o tych różnych demokratycznych przekształceniach, czasami konstruktywizmach takich politycznych. Do tego pewnie dzisiaj już nie będziemy o tym rozmawiali, ale warto wspomnieć, bo to jest jednak rzecz niezwykła, ta próba zastąpienia tych koncertów różnych mocarstw obecnie pewnym porozumieniem politycznym państw, Liga Narodów, pewny pierwsza taka na taką miarę próba zbudowania trwałego porozumienia państw, które miało gwarantować pokój i stosowanie humanitarnych różnych metod, unikanie konfliktów. To wszystko stopniowo tam narastały różne porozumienia dotyczące tych kwestii. Eksperyment, który tam w jakimś sensie potem wraz z wybuchem II wojny światowej, ale i wcześniej znacznie.
Czy się nie udał, tak naprawdę.
Po prostu się zwyczajnie nie udał. Niemniej był takim jakimś pierwszym krokiem, po którym pewnie potem łatwiej było myśleć o Organizacji Narodów Zjednoczonych po drugim potężnym konflikcie. To jest gdzieś tam w tle naszej rozmowy. Natomiast warto, żebyśmy może jeszcze zatrzymali się przy tym, co było odłożonym w czasie dramatem powojennego czasu i to już my też chwytamy naszym doświadczeniem, bo ta chwila zachłyśnięcia się wolnością po tym zachłyśnięcia, no bo po prostu też włożenia potężnego wysiłku, żeby tę niepodległość uratować, obronić, żeby ją rozepchnąć, żeby zbudować granice. To wszystko jednak jakoś tam było również w naszych rękach. Nasze granice nie zostały po prostu wyrysowane na mapie. Musiały być jakoś albo wydyskutowane przez naszych reprezentantów, albo po prostu wyrąbane różnymi wojennymi sposobami. No dobrze, to jest ten pierwszy moment, ale potem i do nas, i właściwie falą przez całą Europę przechodzi czas wielkiego takiego rozczarowania. Tak? Można powiedzieć, że nawet nie jest to jakaś jedna prosta fala, bo na przykład niektórych jednych krajów dotyka to znacznie wcześniej, tych, które mają na sobie odium przegranych i tych dociśniętych, można powiedzieć, butem do ziemi, tak? Bo z Niemcami. Tak? Ostatecznie można powiedzieć, że się nie wywiązali ze wszystkich tych zobowiązań, które traktat wersalski na nich nakładał. Niemniej odczuli bardzo mocno ten przeskok od mocarstwa do kraju właściwie obłożonego szeregiem zastrzeżeń, nie mogącego jakby rozwijać swoich skrzydeł w różnych dziedzinach. To niewątpliwie ciążyło. Ta dyskusja między Francją i Anglią tuż w okresie powojennym, Francuzi bardziej chcąc na trwałe Niemców wyeliminować z drogi sukcesu i siły. Anglia trochę z myślą o jakimś jednak równowadze europejskiej, w związku z tym z niepokojem, że przyciśnięcie za mocne Niemiec wywoła w pewnym...
Tak, i dla nas zawsze to jest przykład perfidii Albionu, prawda? Tak. Kibicujemy tutaj Francji, bo się nam wydaje, że to jest w naszym interesie. W jakimś sensie było w naszym interesie. Nie byłoby niepodległej Polski, gdyby nie ta przedziwna sytuacja, że i Niemcy i Rosja przegrały wojnę. W związku z tym nam jest to trudno wyartykułować, tak? I trudno się do tego przyznać, że próba zbudowania świata, nie wiadomo skąd wzięte przekonanie, że oto można zbudować trwały świat, w którym będziemy udawać, że nie ma Rosji w tym momencie Związku Radzieckiego, ale to już jest mniejsza o większość, że nie ma tego zjawiska i że w sumie Niemcy zgodzą się na powrót do czasów takich, nie wiem, sprzed wojny 30-letniej, prawda? Takiego zupełnego podziału ma państwewek gdzieś w środku Europy, państwa kilkudziesięciomilionowego, które raczej nie będzie odgrywać żadnej roli, a do tego główny beneficjent i gwarant tego projektu, żeby to się mogło ewentualnie udać, czyli Stany Zjednoczone z różnych względów wykazują dezinteres mą. W związku z tym mamy system, w którym ma nie być Niemców, Rosji i Stanów Zjednoczonych. To jest fantasmagoria, tak? Mówię, z jednej strony jest to cud, który pozwolił nam wejść w ten wpływ. No czasami jest tak, że się wytwarza nagle. Z jakich względów
próżnia,
tak? I myśmy w nią weszli, co się dało, uzyskali i zbudowali państwo. Jak się okazuje, weszli skutecznie. To znaczy, niezależnie od tragedii II wojny światowej, Polski się już nie dało wymazać z mapy Europy i prawdopodobnie w dającej się przewidzieć w przyszłości jakaś Polska będzie, tak? No, nie w tej czy w innej formie, ale polskie państwo będzie istnieć, polski naród będzie istnieć, będzie tych kilkadziesiąt milionów ludzi, którzy mówią po polsku, mają swoje państwo i tak dalej. Ale z drugiej strony, tak? No, na dłuższą metę ta próżnia się utrzymać nie dała. To jest niesamowite, jak czasami próbujemy opowiedzieć o naszej perspektywie historycznej ludziom z Zachodu, tak? Dla których naprawdę pierwsza wojna światowa jest szaleństwem, jest klęską. To, co zrobiono po pierwszej wojnie światowej, też jest szaleństwem i klęską. W zasadzie ciągiem pewnych decyzji, których jedna jest głupsza od drugiej. Na koniec udzielenie gwarancji Polsce, prawda, przez Wielką Brytanię i Francję w sytuacji, w której żadne z tych państw nie było przygotowane tak naprawdę do udzielenia Polsce realnej pomocy. To nie była jakaś specjalna zdrada czy coś, tylko każdy, kto wiedział, jak wyglądała sytuacja.
Po prostu rozmowy na poziomie fachowym wtedy, gdy dochodziło do ustaleń między dowódcami i w sztabach, tak. Sytuacja była dosyć
tak jest.
Jasna.
Że na koniec jest rozpaczliwa próba, że może sam fakt, że tutaj sama Wielka Brytania ze swoją przeszłą chwałą da gwarancję Polsce, że to powstrzyma Hitlera, prawda? No nie powstrzymał.
Mówisz o konstruktywizmie.
Mamy trudność w wytłumaczeniu naszej perspektywy ludziom z Zachodu, ale równocześnie nie przyjmujemy w ogóle do wiadomości tego, jak to wygląda z punktu widzenia Zachodu. W związku z tym, nie próbując wejść w ich skórę, w sytuację, w której nominalni zwycięzcy pierwszej wojny światowej wychodzą zadłużeni, tracą imperia, tak naprawdę zaczynają wtedy tracić.
Mówisz o Wielkiej Brytanii.
Wielkiej Brytanii i po części Francji. Wchodzą w kryzys moralny, demograficzny, z którego tak naprawdę nie podnieśli się do tej pory. Wielka Brytania do tej pory nie spłaciła Stanom Zjednoczonym długu, który zaciągnęła, pożyczek, które Stany Zjednoczone udzieliły Wielkiej Brytanii w czasie I wojny światowej, zanim zdecydowały się bezpośrednio zaangażować. Dlatego w czasie II wojny światowej żadnych pieniędzy Wielkiej Brytanii już nie dawały, dawały tylko sprzęt, tak, towary. I nie popełniły błędu izolacji Związku Radzieckiego, za co, co z kolei myśmy znowu odczuli boleśnie, ale my to potrafimy odczytywać tylko w kategorii zdrady Zachodu, tak?
A to podobnie można patrzeć na już inne zupełnie podejście do Niemiec, które nie tylko po II wojnie światowej były w sytuacji zwyczajnie pokonanego militarnie, ale w sytuacji narodu obciążonego odium morderców. Tak? To jest jeszcze coś, co właściwie nie, już jesteśmy daleko od tych nastrojów, ale nastroje po II wojnie światowej, jakby to powiedzieć, zezwalały na nastroje zwycięzców, na nastroje społeczeństw zwycięzców, zezwalałyby na coś na kształt nie więcej niż rozbioru Niemiec, na jakby trwałe, tak? Wydawałoby się, gdyby znowu rządził konstruktywizm, to w imię symboliki pewnej, po ukarania zbrodniarza, można by było dokonać czegoś na kształt trwałego zlikwidowania tego państwa na mapie. No ale jakby to powiedzieć, nikt w tę stronę nie podążał, bo polityka już nie była kierowana nie tylko wprost
na strojami. To znaczy, wiesz, na parę lat, jak już przy tym jesteśmy, zlikwidowano.
Nagle
zdecydowano się jednak te państwa przywrócić, odbudowywać, no to wynikało po prostu z sytuacji geopolitycznej, która się zmieniła, zimnowojennej.
Z pewnego tutaj konfliktu. Niemniej, to co jest związane z kolei z planem Marshalla, tak? To co gdzieś tam pewnie słusznie odczytujemy dzisiaj, to już nie mamy czasu na te całą kontynuowanie rozmowy, ale co na przykład we Francji, bardzo żywy, mocny jest taki resentyment antyamerykański, przekonanie, że wszelkie te formy obecności amerykańskiej po II wojnie światowej były po prostu sposobem unicestwiania Europy jako podmiotu, tak? Europy, to znaczy państw narodowych w Europie. No ale na przykład, gdy się patrzy na to z perspektywy tej, o której przed chwileczką wspomnieliśmy, to forma pewnego zabezpieczenia stabilności społecznej, na przykład w amerykańskiej strefie okupacyjnej w Niemczech, tak? Czy w ogóle alianckiej strefie okupacyjnej w Niemczech, to jest wyciągnięcie lekcji z tego, co się działo po pierwszej wojnie, gdzie Niemcy z jednej strony przyciśnięto do muru, a z drugiej strony w jakimś sensie zostawiono z problemami samej. W tej zupełnej mgle Republiki Weimarskiej, właściwie w pewnym momencie...
Europę samą zostawiono,
tak,
prawda?
Tak. I gdzieś tam z tej mgły wychodzi ostatecznie coś, co dla nas, tak, z perspektywy czasu późniejszego, no po prostu, powiedzieć, wychodzą potwory, tak? O tym już wiele dzisiaj nie powiemy, ale kończąc ten wątek odłożonych w czasie katastrof, to niewątpliwie to, co wspomniałeś, te dwa światy, które z różnych przyczyn zostały zostawione gdzieś na boku, tak? Czyli świat ostatecznie niepokonanej rewolucji bolszewickiej, którą w końcu w związku z tym nie można po sobie poradzić. Niech tam sobie będzie, jest eksperyment, który nie wiadomo, co z nim tam do końca będzie. Intelektualiści
zaczęli się podziwiać. Ale otaczamy kordony. Najpierw próbujemy pokonać, jest próba interwencji, to się nie udaje, otaczamy kordonem i udajemy, że nie ma...
Ewentualnie ci i owi próbują robić interesy gdzieś poza...
Zauważ, w Polsce była jednak w pewnym momencie refleksja, że mimo, że my jesteśmy beneficjentem tego upadku Niemiec i Związku Radzieckiego, to musimy się pogodzić z tym i odnaleźć sytuację, w której Niemcy i Rosja staną na nogi. To rozumiał Józef Piłsudski w jakimś sensie. Jego polityka jakiegoś dogadania się zarówno z Niemcami, jak i ze Związkiem Radzieckim, lawirowania pomiędzy, ale w każdym razie uznawania, że te państwa istnieją, tak? I że będziemy musieli jakieś relacje z nimi zbudować, świadczy o tym, że nie wszyscy byli w Polsce przekonani, że my tutaj jesteśmy zdani na tylko i wyłącznie na trwanie w tej próżni, tak?
No, ten moment poszukiwania jakiegoś rozwiązania, które nie będzie po prostu siedzeniem obok jakichś dzikich pól, tak? No, ostatecznie wszyscy tam stopniowo my coraz więcej byliśmy świadomi całej konstruktywistyczno, można powiedzieć, zbrodniczej natury tego systemu, który swoje państwo budował tuż obok nas. Niemniej, biorąc pod uwagę sam geopolityczny moment, no to na przykład tu tak mocno ostatecznie antykomunistyczne i także jednak antysowieckiej, tak, siły politycznej, jaką była narodowa demokracja, to też mamy, gdy Dmowski odgrywa jakąś tam rolę w polskiej polityce zagranicznej, to też jest to czas, w którym się nie egzaltuje polskiego udziału ewentualnie w jakiejś krucjacie antykomunistycznej, tylko szuka się jakiegoś rozwiązania stabilizującego. Tak? No dobrze, to jest coś, o czym pewnie powinniśmy rozmawiać przy jeszcze innej okazji w konwersatorium, ale tym razem jak rozpędzony pociąg zaczynamy hamować i dziękujemy za uwagę. Ja ci dziękuję, Michale, za rozmowę na jeden z naszych ulubionych tematów. Jak zwykle zapraszam do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Michał Barcikowski, dobrej niedzieli.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.